Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
A to jest kolejne spotkanie w Tyflo Podcaście. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Joanna Piwowońska. Witaj.
Cześć Michale, witam Państwa serdecznie.
A skoro słyszymy Asię, no to będziemy znowu rozmawiać o modelu dostępnej szkoły, prawda?
Tak, o modelu dostępnej szkoły, który powstał w ramach projektu Dostępna Szkoła i drugiego bliźniaczego projektu, które były realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jako pilotaż działania Szkoła bez barier w ramach programu Dostępność Plus, a powstanie modelu dostępnej szkoły było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i teraz znajdujemy się w takim momencie, że zachęcamy Państwa do tego, żeby ten model dostępnej szkoły wdrażać we wszystkich szkołach podstawowych i nie tylko, bo oczywiście można go wykorzystywać w różnego typu instytucjach.
Dziś sobie porozmawiamy o dostępności architektonicznej, ale nie samej szkoły jako budynku, ale tego, co znajduje się przed nią, bo to również należy uczynić dostępnym.
Tak, bardzo ważną kwestię poruszyłeś i myślę, że przez wiele osób w przypadku zapewniania dostępności różnego typu instytucji i budynków, co jak wiemy teraz jest takim tematem bardzo szeroko omawianym, tak, i rozpowszechnionym w dużej mierze ze względu na wejście w życie ustawy o zapewnieniu dostępności, ale też ze względu na dosyć szeroką ofertę środków, na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego, dedykowanych właśnie na zapewnienie dostępności różnego typu podmiotów publicznych. To jest taki element zapominany często, bo jeżeli myślimy o dostępności jakiegoś budynku, to zazwyczaj zaczynamy od samego wejścia do budynku. Myślimy sobie o windach, myślimy o dostępnych toaletach, a zapominamy o tym, że do tego budynku też trzeba się dostać.
Oczywiście, że tak, i ten budynek też powinien być w takiej lokalizacji, która jest dostępna. Bo tak się zastanawiam, od kiedy my tak naprawdę liczymy te kwestie dostępności, bo co z tego, że nawet będziemy mieli to wszystko, co przed szkołą dostępne, kiedy no gdzieś tam powiedzmy na drodze dojazdowej, czy nawet jeszcze kawałek dalej będą jakieś bariery, więc tu też trzeba by było o tym pomyśleć. Chociaż no pytanie, jak duży mamy na to wpływ.
No właśnie i tutaj, jeżeli chodzi na przykład o szkoły, które testowały model dostępnej szkoły w takiej wersji pierwotnej, bo jeżeli Państwo słuchali naszych poprzednich audycji, to wiedzą już Państwo, że model dostępnej szkoły został przetestowany w prawie 200 placówkach oświatowych, prawie 200 szkołach podstawowych na terenie całej Polski, to tutaj spotykaliśmy się z dużymi trudnościami ze względu na to, że te szkoły otrzymywały granty, czy organy prowadzące tych szkół otrzymywały granty na dostosowanie tych szkół, ale one mogły obejmować właściwie tylko działania, które się koncentrowały w obrębie działki szkolnej, na której się ta szkoła znajdowała. Stąd też zdarzały się na przykład aplikacje takich szkół i takie szkoły, w których główne problemy z dostępnością tej sfery dojścia do budynku nie były lokalizowane, nie tkwiły tak naprawdę w samym budynku szkoły, czy też w najbliższym sąsiedztwie typu podwórko przed szkołą, plac przedwejściowy, czy też alejki dookoła szkoły, ale także znajdowały się te bariery za furtką do szkoły. I teraz w zależności od tego, do kogo ten teren należał, prawda, czy to był teren gminy, czy jeszcze może inaczej, że mógł być to teren prywatny, tak, przez który wiodła droga do szkoły, no to tutaj istotnie spotykaliśmy się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o niwelowanie tych barier. I dobrze, że o tym wspomniałeś, Michale, bo jeżeli chodzi o tą lokalizację obiektów szkoły, to tutaj owszem, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat dostępności architektonicznej placówek edukacyjnych i tej sfery dojścia do obiektu, Ale no, musimy jednak pamiętać, że planując tak naprawdę zapewnienie dostępności, w tym zakresie instytucje czy organy, które chciałyby się tym zająć, powinny też myśleć na przykład o kwestii dostępności transportowej. Bo o ile owszem część dzieci czy część rodziców dociera do szkół, czy też pracowników tych szkół na piechotę, więc ważne dla nich będzie dostępność ciągów komunikacyjnych pieszych, o tyle są też takie dzieci, są też tacy nauczyciele, czy też inni pracownicy szkoły, którzy docierają do tych szkół na przykład komunikacją miejską. I tutaj jakby barierą krytyczną może być brak dostępności samego taboru, tak, czyli na przykład autobusu czy tramwaju, ale też infrastruktury na przykład przystankowej.
Jeżeli tworzymy sobie nową placówkę, no to możemy pomyśleć nad jej odpowiednią lokalizacją, żeby to uwzględnić. Natomiast jeżeli mamy już szkołę, w której chcemy wdrażać dostępność, no to możemy ewentualnie postulować gdzieś tam do władz o utworzenie chociażby takich przystanków z różnym skutkiem.
Tak, zgadza się. Zgadza się. Albo też władze, które na przykład są organem prowadzącym dla danej szkoły, bo jest to szkoła publiczna i jest to na przykład gmina czy też powiat, mając w swoich kompetencjach to, tak, czy dysponując odpowiednią infrastrukturą, będąc instytucjami, które mają jakieś przełożenie na to, jak wygląda przystanek, tak, jaki jest tabor miejski, czy też wiejski, no też powinny równolegle de facto planować działania, które zmierzają do zapewnienia dostępności też w tym zakresie. Bo nawet idealnie zrobiona pod kątem dostępności szkoła, idealnie spełniająca standardy, będzie szkołą niedostępną, jeżeli te bariery krytyczne w zakresie właśnie dostępu do tej szkoły pod względem transportu czy dojścia na teren działki szkolnej nie zostaną, jeżeli one nie zostaną spełnione, no to ta szkoła w praktyce będzie całkowicie niedostępna.
To się zgadza. Natomiast zakładając, że jakoś udało nam się do tej szkoły dotrzeć, to teraz porozmawiajmy już o konkretnych elementach tej architektury zewnętrznej takiej szkoły. No pierwsza rzecz, przez którą musimy przejść, żeby się do szkoły czy na teren szkoły dostać, no to jest furtka.
Tak, zgadza się. I tutaj już model dostępnej szkoły Państwu przychodzi z pomocą, bo właśnie obejmuje wszelkie te aspekty związane z dostępnością czy z zagospodarowaniem terenu szkoły, począwszy od tej furtki, tak? Bo wiadomo, że cała infrastruktura terenu szkoły, czy ukształtowanie tego terenu znajdującego się dookoła budynku właściwego, związana jest z bardzo różnymi okolicznościami zewnętrznymi, tak, typu ukształtowanie terenu, właśnie kwestie własności gruntu, kwestie usytuowania dróg lokalnych. Ja na przykład przypominam sobie swoją szkołę. Pamiętam, że owszem, ona była ogrodzona, miała jakiś tam teren dookoła siebie, ale są też takie szkoły, które w ogóle nie posiadają takiego terenu przed szkołą, wydzielonego, ogrodzonego z furtką, tylko wejście jest jakby z ulicy bezpośrednio, tak? I tutaj też musimy pamiętać, że pewne wytyczne w tym zakresie muszą zostać spełnione, ale skoro wspomniałeś o tej furtce, to oczywiście tutaj jakby największymi barierami związanymi z tego typu aspektem są bariery, na które napotykają osoby z niepełnosprawnością ruchową, jeżeli ta furtka jest zwyczajnie za wąska. Tak, myślę, że to też jest w modelu cenne i o tym też niejednokrotnie sobie powiemy, że bardzo kompleksowo podchodzi do kwestii tych barier, wychodząc od założeń projektowania uniwersalnego, ale też z wykorzystaniem rzecz jasna racjonalnych usprawnień, jeżeli to projektowanie uniwersalne jest niemożliwe w danym miejscu do zastosowania, że bierze pod uwagę potrzeby bardzo różnych użytkowników, a niejednokrotnie jest tak, że myśląc o dostępności architektonicznej, myślimy głównie o użytkownikach, którzy poruszają się czy to na wózku, czy też z pomocą jakichś innych przyrządów ortopedycznych, na przykład kul, czy też chodzików, a no nie są to jedyne osoby, które tak naprawdę są odbiorcami tych działań związanych z dostępnością architektoniczną. Ale tak jak wspomniałeś, tutaj ta furtka faktycznie wiąże się z kwestią dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, no ale też dobrze jest na przykład, jeżeli ona będzie miała odpowiednią kolorystykę, która umożliwi jej łatwe zlokalizowanie osobom z dysfunkcjami wzroku, tak, osobom słabowidzącym, które łatwiej będą mogły ją dostrzec, jeżeli ona będzie w jakimś kolorze kontrastowym, niż będzie się zlewała z zielonym żywopłotem, jak to często bywa.
Też tak sobie myślę, że to jest dobre miejsce dla całkowicie niewidomych do zamontowania jakiegoś sygnału, który będzie powiadamiał, że się zbliżamy, tak, do szkoły. Czy to jakiś znacznik któregoś z systemów nawigacyjnych, czy jakiś po prostu sygnał akustyczny. Też taka furtka myślę, że jest dość dobrym miejscem.
Tak, jak najbardziej, a przy tym, jeżeli trafiamy do takich budynków, w których na przykład różnego typu dostosowania nie są możliwe, tak, albo na przykład, jeżeli mówimy nie tyle o furtce, co o bramie wjazdowej, która na przykład umożliwi nam wjazd na teren działki szkolnej i zajęcie miejsca dedykowanego, i ta brama jest na przykład zamykana, tak, po to, żeby nikt nam tego miejsca nie zajął, bo wiemy, jakie są trudności, zwłaszcza w dużych miastach z miejscami parkingowymi, no to też jest dobre miejsce do umieszczenia takich komunikatów, tak, gdzie należy się do kogo zwrócić, żeby tą bramę otworzyć. To też są takie kwestie, które model dostępnej szkoły też w jakiś sposób warunkuje, jak i samą dostępność miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Przechodząc przez furtkę, no prawdopodobnie trafimy na jakiś chodnik, który nas gdzieś zaprowadzi, no i również powinien być on dostępny.
Tak, i tutaj kwestie chodników to też nie są takie proste, chociaż chodniki powinny być proste.
Życzylibyśmy sobie tego.
Prawda, ale też prosty chodnik nie jest tak oczywiście dostępny, jak nam by się mogło wydawać. Bo ile, owszem, są tutaj pewne przepisy, które warunkują szerokość takich ciągów komunikacyjnych i one już nie są jakimś nowym, bo wywodzą się z przepisów prawa budowlanego znanych już od wielu lat i że te chodniki powinny mieć jakąś równą nawierzchnię, to są też pewne kwestie związane z dostępnością, które nie są takie oczywiste, na przykład poprawne oświetlenie takich chodników, albo kwestie związane ze zbyt szerokimi chodnikami, bo pewnie nam mogłoby się wydawać, że jeżeli mamy szeroki chodnik, wolny od przeszkód, można nim dojść, prawda, do szkoły, wodzący od furtki, to wszystko jest w porządku i de facto on spełnia wymogi dostępności, ale jeżeli taki chodnik ma, dajmy na to, 5 czy 6 metrów szerokości, a obok jest jeszcze jakiś parking, albo on wjedzie wzdłuż parkingu i nie ma tam jakichś takich naturalnych linii oddzielających od tego parkingu, które by nam pozwoliły na przykład osobie niewidomej czy słabowidzącej na to, żeby w jakiś sposób sobie ten azymut na wejście do budynku szkolnego obrała, no to też jest to, prawda, mylące i no, sprawia trudności użytkownikom. Stąd też w modelu dostępnej szkoły wskazujemy też takie rozwiązania, które wpływają na komfort użytkowania tych powierzchni ciągów pieszych, żeby one po pierwsze były bezpieczne, tak, i najlepiej byłoby, gdyby one były oddzielone od ruchu kołowego w taki sposób, żeby niemożliwe były sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu, na przykład wpadnięciu pod samochód, ale z drugiej strony, żeby też dawały jakiś komfort i jakąś pewność, rekomendowane są chociażby naturalne linie kierunkowe wyznaczane przez chociażby obrzeża chodnika typu krawężniki, cokoło ogrodzenia lub budynku, zmiany faktury nawierzchni bądź też jej rodzaju w taki sposób, żeby osoba słabowidząca, osoba niewidoma mogła w łatwy sposób dotrzeć do tego budynku. No a jeżeli, tak jak już wspominałam, te chodniki są bardzo szerokie, to model dostępnej szkoły proponuje tutaj kwestie związane z zastosowaniem systemu fakturowego, który prowadziłby do głównego wejścia budynku, bo pewnie niejednokrotnie każdy z nas w takiej sytuacji mógł się znaleźć, że ciężko było to wejście zlokalizować, tak, jeżeli był bardzo duży, rozległy plac przed budynkiem.
Czyli, jak rozumiem, chodzi tu o zastosowanie takich pól uwagi, jak na przykład na dworcach, tak?
Tak, zgadza się. Właśnie tego typu rozwiązania rekomendujemy. Szczególnie w przypadku ciągów pieszych, które są bardzo szerokie. Tutaj przyjęliśmy taką wartość powyżej 4 metrów. Bądź też przed szkołami, co często się zdarza, zaprojektowany jest tak zwany plac przedwyjściowy, tak? Czyli takie miejsce, które jest rozszerzeniem chodnika, tam się często znajdują jakieś ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, różnego typu istotne dla wielu użytkowników elementy wyposażenia, które jednak no, mogą stanowić zagrożenie, szczególnie dla osób słabowidzących czy niewidomych, i temu ten system fakturowy ma w dużej mierze też przeciwdziałać.
Czyli zarówno na chodniku, jak i na tym placu też dobrze by było, żeby takie elementy zostały umieszczone.
Tak, jak najbardziej. I poza tym, że na chodniku, czy też w ramach tego placu przedwejściowego, to również na schodach, tak, czy później w jakichś przestrzeniach szkolnych też tego typu elementy powinny być stosowane, ale o tym może w kolejnym odcinku.
Tak jest. Jak pamiętam swoją szkołę, to nie tylko plac mieliśmy, ale też jakieś boisko, bieżnie, czyli krótko mówiąc tereny sportowe różnego rodzaju. Jak zadbać o dostępność tych obszarów?
Przede wszystkim warto jest pomyśleć o tym, że mówiąc o tych dostępnych ciągach komunikacyjnych, nie należy się tylko i wyłącznie ograniczać do tego ciągu komunikacyjnego, który wiedzie od furtki do budynku, do wejścia do tego budynku, czy też od miejsca parkingowego dostępnego dla osoby ze szczególnymi potrzebami do tego budynku, tak? Bo to są takie dwa komunikacyjne niezbędne minimum, ale też, żeby zagwarantować również te dostępne ciągi komunikacyjne, czyli ciągi odpowiedniej szerokości, oznaczone liniami kierunkowymi, ciągi bez nierówności powierzchni, tak, nierówności nawierzchni, czy jakichś niespodzianek typu wystające płyty od studzienek kanalizacyjnych, oznaczone w odpowiedni sposób, chociażby tymi fakturowymi oznaczeniami nawierzchni, które będą prowadziły i do terenów sportowych, i do tych dodatkowych wejść do budynku, ale też do takich miejsc rekreacji typu na przykład place zabaw, czy inne miejsca, gdzie dzieci spędzają chociażby przerwę, bo znam osobiście kilkanaście szkół, które mają bardzo ładne systemy parkowe dookoła budynku, tak? I z których dzieciaki bardzo chętnie korzystają. I zapewniając tak naprawdę dostępność budynku szkolnego, trzeba również o tej infrastrukturze pomyśleć. I to jest pierwsza kwestia, która pozwoli nam na zapewnienie dostępności tych terenów sportowych i rekreacyjnych. Druga rzecz to kwestia związana z wyposażeniem tychże terenów. Warto, aby planując na przykład powstanie placu zabaw dla dzieci, co jest teraz przy szkołach bardzo częstym elementem w kontekście tego, że mieliśmy, prawda, nabory sześciolatków do szkół, ale też wiele szkół ma łączone w jednym budynku przedszkola razem ze szkołami, są tam place zabaw. Obecnie na rynku znajduje się szereg urządzeń, które są elementami wyposażenia placu zabaw, a które właśnie mogą być takimi elementami dostępnymi, które umożliwiają skorzystanie z nich dzieciom ze szczególnymi potrzebami, chociażby tym dzieciom, które się na przykład poruszają na wózkach. To jeszcze bym dodała w kontekście tych placów zabaw, że warto, planując tą infrastrukturę placów zabaw, czy w ogóle przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, pomyśleć o tym, aby te zabawki, czy te elementy wyposażenia, które tam planujemy, były nie tyle dedykowane dla, czy część z nich była dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami, ale żeby te zabawki, czy te elementy wyposażenia były już uniwersalnie projektowane. I tutaj akurat to, że są przy budynku istniejącym, nie stoi na przeszkodzie. Bo jeżeli przejrzymy sobie dostępne na rynku urządzenia właśnie wyposażenia placów zabaw czy przestrzeni rekreacyjnych, to coraz więcej oczywiście jest takich urządzeń, które w opisie mają wskazanie, że są zabawką dla dziecka z niepełnosprawnością albo zabawką na wózku, dla dziecka na wózku, tak? Mamy tam huśtawki, mamy trampoliny, mamy zjeżdżalnie, różnego typu zabawki manipulacyjne, ale zamawiając taki sprzęt, warto wziąć pod uwagę, że są dwa typy tych urządzeń. Jedne to są urządzenia właśnie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami i okej, jeżeli one się na tym placu znajdą, będzie super, ale idealnym rozwiązaniem jest zakupienie takich zabawek czy takich elementów wyposażenia, które są dedykowane dla wszystkich użytkowników. I mamy też w ofertach różnego typu producentów, nas tutaj nie będę wymieniać, huśtawki, na których może się równocześnie huśtać i dziecko, które siedzi na wózku i dziecko, które na tym wózku nie siedzi. I to tak naprawdę sprawia, że mamy w pełni dostępne przestrzenie rekreacyjne czy place zabaw.
No tak, bo w pewnym momencie mogłoby się okazać, że na przykład mamy na placu zabaw ileś zabawek dla chociażby dzieci na wózkach, ale dzieci nie poruszające się na wózkach nie bardzo są w stanie się bawić tymi zabawkami, a na przykład żadnego dziecka poruszającego się na wózku w tym momencie w szkole nie ma. To...
Zgadza się, a poza tym moglibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji i moim zdaniem to byłoby jeszcze gorsze, że mielibyśmy pół placu zabaw, na którym bawią się dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami i pół placu zabaw, na którym bawią się dzieci bez niepełnosprawności. A to dla mnie brzmi już...
No taka segregacja.
No właśnie. Także warto jest też o takich elementach, kwestiach pomyśleć i nie iść tylko wyłącznie tą taką najkrótszą drogą, ale też przejść jakby nieco dalej, tak, w tym myśleniu o dostępności.
No i taką nieco dłuższą drogą dotarliśmy do drzwi.
Dotarliśmy do drzwi, a właściwie nie dotarliśmy do drzwi. Nie wiem, jak było u ciebie w szkole, ale ja chodziłam do takiej szkoły podstawowej, która była tysiąclatką. I mimo, że w praktyce można by zapewnić wejście prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, to jednak prowadziło do niej kilka schodów.
Też to pamiętam.
No właśnie i niestety to dojście do drzwi w praktyce w wielu szkołach już w budynkach istniejących jest tak naprawdę mocno utrudnione przez różnego typu drzwi i częstokroć wcale przez różnego typu schody. I częstokroć wcale to nie jest związane z jakimś ukształtowaniem terenu, tak? Bo są oczywiście szkoły na terenach górzystych, tak, z różnego typu różnicami poziomów, w których te schody zastosowano, no bo wtedy, kiedy je budowano, budowało się tak, a nie inaczej, ale jest wiele takich szkół, w których zastosowanie schodów jest tak naprawdę radosną wizją i twórczością projektanta. I nie ma merytorycznego uzasadnienia do tego, żeby je zastosować, no ale już są, tak, i w jakiś sposób je trzeba zlikwidować. I tutaj model dostępnej szkoły prezentuje przynajmniej kilka rozwiązań, w jaki sposób tą dostępność tego wejścia, które nie znajduje się na poziomie terenu, zastosować. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby wypłaszczenie wszelkiego typu schodów, co w praktyce może się często okazać trudne albo niemożliwe, bo chociażby dlatego, że nie ma miejsca na to wypłaszczenie, tak? W zależności od tego, ile jest tych schodów, to jest wymagana odpowiednia długość chodnika, która miałaby służyć temu wypłaszczeniu i często no, na działkach szkolnych się to nie mieści, więc w jakiś inny sposób tą barierę trzeba pokonać. Tutaj stawiamy oczywiście w drugiej kolejności poza wypłaszczeniem i zapewnieniem wejścia z poziomu terenu na pochylnie, które są poza tym właśnie dostępnością z poziomu terenu tak naprawdę najbardziej uniwersalnym sposobem na pokonywanie tych różnic terenowych. Przy czym tutaj już muszę od razu podkreślić, ponieważ osoby, które będą czytały model, a już troszeczkę nie znały tematu dostępności, mogą być zdziwione. Model dostępnej szkoły zakłada nieco wyższe wymagania w stosunku do pochylni niż te, które znajdują się w obowiązujących przepisach, czy te, które do tej pory widzieli Państwo w standardach. I może wytłumaczę dlaczego, i to będzie miało też odniesienie do pozostałych standardów modelu dostępnej szkoły, ponieważ przykładowo pochylnia może mieć w modelu dostępnej szkoły maksymalnie 6% nachylenia, podczas gdy jest to zwyczajowo 10, nawet 15%. Natomiast dlaczego takie przyjęliśmy, a nie inne parametry? Model dostępnej szkoły zakłada, że do tych budynków, do szkół podstawowych uczęszczają w dużej mierze dzieci, więc osoby, które siłą rzeczy są słabsze fizycznie niż osoby dorosłe, a dodatkowo mogą posiadać też oczywiście różne swoje indywidualne potrzeby. W związku z czym już nawet korzystanie z różnego typu racjonalnych usprawnień może być dla nich trudne. Stąd też takie na przykład łagodniejsze pochylnie, żeby te dzieci mogły, poruszając się chociażby na wózku, łatwiej się do tej szkoły dostać. Więc parametryzacja jest bardzo w modelu dostępnej szkoły istotna i uwzględnia grupę docelową tych użytkowników. Kolejną kwestią, kolejnym sposobem, jaki model dostępnej szkoły proponuje, są oczywiście różnego typu dźwigi czy też podnośniki, przy czym rekomendujemy tutaj, żeby były to urządzenia, które są możliwe do obsługi przez osobę, która z nich korzysta w sposób samodzielny. Tak? Czyli żeby nie wymagały one asysty dodatkowego pracownika szkoły czy też asystenta. Dlaczego? Dlatego, że wychodzimy z założenia, że osoba, która będzie potrzebowała z nich skorzystać, powinna dostać się do szkoły na takich samych zasadach jak pozostali użytkownicy, czyli samodzielnie. Stąd też rekomendujemy, jeżeli już podnośniki pionowe, to takie, które na przykład nie wymagają trzymania cały czas przycisku, żeby się poruszać do góry, albo nie wymagają obsługi za pomocą jakiegoś zewnętrznego przycisku uruchamiającego. Więc tutaj tych aspektów jest tak naprawdę wiele, jeżeli chodzi o pokonywanie schodów. Ale, tak jak wspomniałam, w modelu dostępnej szkoły nie myślimy o dostępności architektonicznej budynku, tylko pod kątem osób, które poruszają się na wózku, czy mają innego typu trudności z poruszaniem się, wymagają jakichś sprzętów pomocniczych, bo myślimy o wszystkich użytkownikach. Stąd też, jeżeli będziemy sobie mówili o schodach zgodnych ze standardami modelu dostępnej szkoły, to będą to takie schody, które są łatwe w użytkowaniu zarówno dla osób, które mają jakieś niepełnosprawności ruchowe, ale będą wolały skorzystać z tych schodów, więc będą odpowiednio oporęczowane, dzięki czemu te poręcze będzie można wykorzystywać do wspinania się po tych schodach, ale będą to też schody posiadające odpowiednie odznaczenia kontrastowe, co będzie ukłonem w stronę osób słabowidzących. Będą miały określoną wysokość stopni, która będzie ergonomiczna dla osób starszych, dla osób niskiego wzrostu, czy dla osób, czy dla dzieci, dzięki czemu no, nie będzie to trudnością, żeby się po tych schodach wspiąć. Myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy, czy nie jedna z naszych słuchaczek wsiadała kiedyś do wysokopodłogowego tramwaju z takimi strasznie skromnymi schodami, albo wspinała się gdzieś po schodach w jakimś zabytkowym budynku i często ta wysokość tych schodów jest barierą nie do przejścia dla wielu osób.
Tak? A jak są jeszcze spiralne jakieś, to już w ogóle zaczyna być problem.
No właśnie, też nawet ten materiał, z którego są zrobione takie schody, jest też bardzo istotny. Tak? Jeżeli są to schody ażurowe, a to się często zdarza, bo na swojego czasu była taka moda, tak samo jeżeli chodzi o pochylnie dla wózków, też robione jest z materiałów ażurowych, no to zastanówmy się, czy na przykład osoba, która będzie wchodziła do danego budynku z psem przewodnikiem, będzie się mogła komfortowo poruszać, tak? Osoba o lasce na przykład, której ta laska gdzieś utknie w tych ażurowych elementach, albo pies przewodnik, który sobie będzie mógł ewentualnie poranić łapy w ekstremalnych przypadkach, tak? Na takich kraciastych schodach. Więc to są wszystkie takie elementy, o których nie myślimy być może na co dzień w kontekście dostępności, a jednak mają często istotne przełożenie dla jakości i funkcjonalności poszczególnych rozwiązań. Więc to są schody, no i o czym jeszcze nie wspomniałam, ale wspomniałam o tym przy okazji ciągów komunikacyjnych, to istotne jest też, aby właśnie na schodach znajdowały się te pola uwagi, o których mi też mówiłeś, żeby osoby niewidome mogły sobie bezpiecznie po tych schodach też się poruszać. I to są aspekty związane z dotarciem do drzwi wejściowych, a jeszcze nie jesteśmy w budynku, prawda? Już poruszyliśmy tyle kwestii związanych z dostępnością, o których myślę, że nie jedna z osób sobie w ogóle nie myślała.
Zgadza się. Same drzwi wejściowe, jak rozumiem, też powinny być odpowiednio przygotowane, prawda?
Tak, drzwi wejściowe to jest jedna z takich rzeczy, które często budziły pewną konsternację, jeżeli chodzi o osoby, które testowały model i szkoły, w których testowany był model, bo też prowadziłam szereg audytów dostępności w ramach projektu Dostępna Szkoła właśnie w tych szkołach, które były dostosowywane i często przedstawiciele tych instytucji wchodzili ze mną w polemikę, ponieważ wchodziliśmy z zespołem audytującym do szkoły i w szkole były oczywiście drzwi dwuskrzydłowe, których skrzydła miały powiedzmy, nie wiem, 70 cm, 80 cm, no ale były dwa skrzydła drzwi. I w momencie, w którym w raportach audytowych pojawiały się informacje, że te drzwi niestety, ale no nie spełniają standardów dostępności, bo standardy dostępności mówią, że drzwi powinny mieć 90 cm, jeżeli chodzi o przynajmniej jedno skrzydło, to tutaj właśnie pojawiały się zarzuty, że przecież są dwa skrzydła, razem mają nawet więcej niż 90 cm. Ale nikt nie brał tego pod uwagę, że osoba, która na przykład się porusza na wózku, tak, bo tutaj szerokość drzwi będzie miała głównie w tym przypadku istotne znaczenie, chociaż oczywiście też będzie ważna na przykład dla rodzica, który prowadzi wózek dziecięcy, albo dla kuriera, który będzie wywoził jakieś ciężkie paczki, tak, i duże paczki do szkoły. No ale że te drzwi dwuskrzydłowe no, nie do końca spełniają rolę. Bo trudno mi jest sobie wyobrazić, no oczywiście są takie osoby, które to potrafią, ale myślę, że nie ma co tutaj w ten sposób uogólniać, że osobie, która porusza się na wózku, jest łatwo otworzyć dwudrzwiowe drzwi i przez nie wjechać. Już nie mówiąc o tym, że one często są zablokowane, tak? Jest otwarte jedno skrzydło, a drugie skrzydło no, wymaga jednak odblokowania najczęściej wewnątrz budynku, czyli już się trzeba od niego dostać, a jeszcze ten skobelek, który odblokowuje te drzwi, znajduje się na samej górze pod sufitem. No i co? I wtedy taka osoba stoi przed tym budynkiem, będzie krzyczała, żeby portier, który siedzi w środku, ją usłyszał. No, trudno mi sobie to wyobrazić, ale no, jakby osoby, które w temacie dostępności nie siedzą, no, jakby nie dostrzegają tego typu aspektów, tak? Więc drzwi oczywiście odpowiednio szerokie. Nie rekomendujemy tutaj, choć wiemy, że takie architekci pomysły mają, żeby to były na przykład drzwi wahadłowe albo drzwi obrotowe, które no, generalnie rzecz biorąc raczej się nie powinno stosować w placówkach oświatowych, a już na pewno nie pod kątem dostępności. Poza tym, że te drzwi powinny mieć odpowiednią szerokość, powinny się łatwo otwierać. To już o tym wspominałam też, że jest duża grupa użytkowników, dla których na przykład w budynkach zabytkowych. Myślę, że w budynkach zabytkowych to wielu użytkowników takie trudności napotyka. Wyobraźmy sobie takie duże, ciężkie, kute drzwi, drewniane, jeszcze grube, które trzeba otworzyć. No, często się trzeba mocno zaprzeć, a jeżeli takie drzwi będzie miała otwierać osoba, która porusza się na wózku, albo małe dziecko, albo osoba starsza, która na przykład odprowadza małe dziecko do szkoły, no to może mieć istotny problem w ich otwarciu. Więc tutaj jakby siła potrzebna do otwarcia drzwi jest istotna. Istotny jest kształt klamki, po to, żeby ta klamka nie wymagała ruchów obrotowych nadgarstka, co byłoby dla części użytkowników niedowładami na przykład rąk trudne, a wręcz często nie do przejścia, żeby te klamki znajdowały się na odpowiednich wysokościach, żeby drzwi kontrastowały z resztą danej ściany, żeby klamkę też można było łatwo zlokalizować, żeby ona również była w kontrastowym kolorze, żeby jeżeli już stosujemy ściany, drzwi czy ściany nawet szklane, to żeby one miały też na sobie odpowiednie oznaczenia kontrastowe, żeby uniknąć zderzenia się z tymi drzwiami przez osobę słabowidzącą, ale też myślę, że przy pozostałych użytkowników, zwłaszcza dzieci, które, prawda, idą ze smartfonem w ręce i świata poza nim nie widzą, często takie szklane drzwi potrafią wpadać. Stąd też tych aspektów związanych z dostępnością samych drzwi, tak? No niby drzwi trochę jak koń, jaki jest każdy widzi, prawda? A jednak potrafią stwarzać wiele problemów związanych z dostępnością, jeżeli nie będziemy na nie patrzeć globalnie.
W ogóle ta cała kwestia terenu zewnętrznego i jego dostępności to jest naprawdę bardzo dużo wskazówek, a jeszcze nie weszliśmy do szkoły.
No, nie weszliśmy do szkoły, prawda? A tam w szkole będzie chyba
O,
tylko,
coraz
nie
więcej.
chcę na ten temat myśleć nawet, ale myślę, że model dostępnej szkoły Państwu dostarczy na tyle szczegółowe wytyczne i szczegółowe wskazówki, ale też takich sporo cennych rad i dobrych praktyk, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale poza modelem dostępnej szkoły w tej wersji ostatecznej, o której troszeczkę sobie już teraz rozmawiamy, a Państwo będą go mogli za parę dni już zobaczyć na stronie www.dostępnaszkoła.info w pełnej krasie. Do tego modelu dostępnej szkoły został dodany też podręcznik wdrożeniowy, który właśnie zawiera różnego typu dobre praktyki, dużo zdjęć. To są zdjęcia, które pochodzą, zresztą sam model tej części architektonicznej również, ale tutaj mamy dodatkowy materiał. Te zdjęcia pochodzą właśnie ze szkół, które testowały model dostępnej szkoły i które go z sukcesem wdrożyły, co myślę jest sporym ułatwieniem i będzie stanowić źródło inspiracji dla Państwa.
Jak to mówią, jeden obraz wart więcej niż 1000 słów, więc zawsze będzie można sobie to po prostu zobaczyć na żywym
Oj,
przykładzie.
myślę, że tak, zwłaszcza, że mieliśmy takie przypadki już w testowaniu tego pierwotnego modelu, że kiedy przy publikacji model dostępnej szkoły znajdowały się zdjęcia, to potem wchodząc do szkół na te końcowe audyty, mogliśmy sobie czasem te zdjęcia przyłożyć po prostu tak jeden do jeden. Mamy nawet takie zdjęcie z audytu, zresztą ono się chyba znalazło też w podręczniku wdrożeniowym, w którym koleżanka trzyma w ręce model dostępnej szkoły, tej wersji testowej, otwarty na stronie, na której jest zdjęcie korytarza szkolnego z odpowiednimi kontrastowymi oznaczeniami dla dedykowanymi osobom słabowidzącym i trzyma ten model w taki sposób, że w tle tej publikacji widać korytarz szkolny, który został właściwie jeden do jeden na podstawie tego zdjęcia wykonany. Także jest to jakiś sposób na to, żeby tę dostępność wdrażać. Myślę, że to będzie też pomocne.
Czyli krótko mówiąc, można.
Jak najbardziej i często niewielkimi kosztami można wprowadzać duże zmiany.
Tak jest. I o tych zmianach będziemy dalej rozmawiać w naszych kolejnych spotkaniach w Tyflo Podcaście. A na dziś bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję i zapraszam Państwa serdecznie na kolejne nasze rozmowy na temat dostępnej szkoły.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.